Zastrzelenie niedźwiedzia wiąże się z mnóstwem procedur, między innymi prokuratorskich. Musimy w pierwszej kolejności zapewnić bezpieczeństwo niedźwiedziowi. Dzisiaj napotkaliśmy dosłownie od razu po wyjściu bardzo dużego osobnika. Wezwaliśmy się do stacji z prośbą o pomoc i przypłynięcie łodzią po nas, dlatego że nie czuliśmy się bezpiecznie, żeby wyjść z powrotem i iść w stronę stacji. Jesteśmy przed głównym wejściem polskiej stacji polarnej Hornsund. Budynek stacji, główne wejście z naszym słynnym drogowskazem, pokazującym jakie są odległości do różnych ważnych dla nas miejsc. Jak widać, bliżej mamy do bieguna północnego niż do Polski. Arktyka nie ma stałego lądu, a Arktyka jest to region obejmujący mnóstwo różnych wysp, archipelagów i my znajdujemy się w archipelagu Svalbard, podległemu pod Norwegów, na głównej wyspie Spitsbergen, znajdującym się za kołem podbiegunowym, stąd mamy teraz dzień polarny. I do bieguna mamy daleko.
Czy to jest najbardziej na północ oddalona od Polski stacja badawcza?
Jest to najdalej na północ wysunięta całoroczna stacja badawcza, tak.
Mogłoby się wydawać, że tego typu badania, tego typu placówki są naturalne dla krajów, które jakoś geograficznie o te tereny arktyczne zahaczają. Polska nie tylko nie zahacza, ale też nigdy nie zahaczała. Po co nam taka stacja?
Myślę, że każdy naród na swój sposób chciałby mieć wpływ na to, w jaki sposób walczyć ze zmianami klimatu. Taka stacja polarna, w jakiej jesteśmy teraz w tej chwili, daje takie możliwości, ponieważ pracujemy tutaj, badamy ten klimat, badamy zmiany tego klimatu, monitorujemy środowisko na bieżąco. Dzięki tej placówce, w której jesteśmy, niejako trochę przodujemy w tych badaniach nad zmianami klimatu.
Jakiego rodzaju badania się tutaj w ogóle prowadzi?
Wyprawa na stacji tutaj w Horsundzie prowadzi stałe monitoringi oceanograficzne, geofizyczne, hydrochemiczne i meteorologiczne. To są takie stałe monitoringi, które tak naprawdę długofalowo pokazują, jak zmienia się klimat. Drugą odnogą...
Jak mówisz długofalowo, to od ilu lat takie badania są tutaj prowadzone?
Nieprzerwanie od 1978 roku, czyli tak naprawdę nasza wyprawa jest 48. wyprawą, czyli można powiedzieć 48 lat nieprzerwanych badań, nieprzerwanego monitoringu środowiska i zmian klimatu prowadzimy w tej chwili.
Używasz słowa monitoring, ale monitoring sugeruje, że wy tu zbieracie dane, natomiast tu nie uprawiacie nauki jakby takiej właściwej, tylko je kolekcjonujecie po to, żeby naukowcy z Polski, ale też może skądinąd, gdzie indziej je analizowali. Czy ja to dobrze rozumiem?
Dokładnie tak. My tutaj jako wyprawa oczywiście mówię, ponieważ to jest jedna odnoga nauki, którą się tutaj prowadzi, to tak, my zbieramy tylko te dane, my zbieramy materiał, który jest potem obrabiany przez naukowców z Instytutu. Dzięki czemu, można powiedzieć dzięki nam, tak naprawdę dzięki temu, że w ogóle zbieramy te dane, mamy ten obraz, który jest potem obrębiony przez naukowców.
Chciałbym, żebyś mi powiedział trochę więcej o życiu tutaj.
Wyprawa liczy 15 osób. Dzieli się tak
naprawdę... Czyli to jest taka stała załoga?
Tak, stała załoga zawsze ma 15 osób. Wyprawy przyjeżdżają tutaj na zakładkę, czyli najpierw musi przyjechać jedna wyprawa, żeby poprzednia mogła stąd wrócić. Dzięki temu mamy też możliwość przekazania sobie obowiązków. Wyprawa dzieli się na stanowiska naukowe i stanowiska techniczne. Ze stanowisk naukowych mamy oceanografa, który jest stanowiskiem całorocznym. Mamy stanowisko hydrochemika, które jest też całorocznym stanowiskiem. Geofizyk całoroczny. Do tego mamy trójkę meteorologów. Z osób technicznych mamy z całorocznych mechanika, konserwatora,
informatyka. Natomiast jak chodzi o pozostałe osoby techniczne, to są już stricte osoby, które przyjeżdżają tylko na sezon letni. Są to 3 osoby z grupy tak zwanej grupy technicznej, które przyjeżdżają tutaj do prac, których wymaga stacja, żeby stała. To nie jest tak, że stacja stoi i nią się nie trzeba zajmować. To jest bardzo istotne, żeby wykonać różne prace budowlane, remontowe i oni się tym zajmują. No i dodatkowo mamy jeszcze administratora, który akurat na naszej wyprawie też jest chemikiem i razem pracujemy nad monitoringiem chemicznym. I kucharza z pomocą kuchenną.
I do tego od czasu do czasu naukowcy, nazwijmy to tacy, nie wiem, zewnętrzni?
Tak, tak naprawdę końca kwietnia, gdzieś w okolicach kwietnia do końca września przyjeżdżają tutaj grupy naukowe z całego świata. To i w tym czasie, kiedy można pływać w fiordzie, ponieważ jest zakaz pływania w fiordzie od końca października do początku maja bodajże, z tego co pamiętam, tak naprawdę tutaj jest ruch zakazany. I w okresie letnim oczywiście z infrastruktury stacji korzystają grupy naukowe. Mnóstwo badań, mnóstwo ciekawych rzeczy, mnóstwo rzeczy można się dowiedzieć od nich. To jest w ogóle niesamowite, naprawdę.
Maksymalnie ile osób może przebywać?
Około 40 razem z wyprawą.
Dla mnie ciekawe jest to, co trzeba zrobić, żeby tutaj w ogóle być.
Trzeba być przede wszystkim zapartym w swoich marzeniach, ponieważ jeżeli człowiek dąży za jakąś tam przygodą i próbuje chwytać te marzenia, z reguły jak się gdzieś podróżuje, to tą mapę świata ma się w głowie. I gdzieś ten Svalbard jako miejsce takie strasznie niedostępne, U każdej takiej osoby jest gdzieś w pamięci. Natomiast na samą stację, żeby się dostać już jako pracownik, no to już wiąże się ze składaniem aplikacji do pracy.
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk co jakiś czas ogłasza nabór. Jakie trzeba spełniać warunki?
To jest mit, że żeby dostać się na stację polarną jako wyprawowicz, trzeba mieć doktorat lub być nie wiadomo jak wyspecjalizowanym naukowcem. Wyprawa polarna odbywa się co roku. Co roku nabór zaczyna się w okolicach października. Pojawia się informacja na stronie. Jest to normalnie umowa o pracę, także aplikować można wysyłając CV z listem motywacyjnym. Tak naprawdę na każdą kolejną wyprawę, na którą chce się aplikować. Co roku gdzieś tam minimalnie się to różni, ale zawsze jest rozpiska, na jakie stanowisko można aplikować i jakie to stanowisko jest czasowo w stacji.
Na czym polega twoja rola tutaj? Czym ty się tutaj zajmujesz?
Ja jestem kierownikiem wyprawy 48, a poza tym jestem hydrochemikiem i prowadzę tutaj monitoring środowiska hydrochemicznego razem z kolegą.
W twoim przypadku, co było tym czymś, co popchnęło cię do aplikowania?
Na pierwszą wyprawę, na którą aplikowałem 10 lat temu. Nie udało się wtedy. No i w pewnym momencie w życiu przypomniałem sobie o stacji, przypomniałem sobie o wyprawach i zaaplikowałem na poprzednią moją wyprawę, na której byłem. Udało się. No i zaraziłem się wirusem polarnym.
Okej.
Okay. Zapadła mi gorączka polarna i no i jestem tu znowu.
Ja o gorączce polarnej słyszałem praktycznie od każdej osoby, z którą tutaj rozmawiałem.
Gorączka polarna to jest taka choroba w cudzysłowie. Tu rzeczywiście jak się siedzi, no tak jak siedzimy na przykład teraz w mesie i patrzymy za oknem na widoki, to trzeba, wiadomo, trzeba lubić ten klimat. To nie jest klimat dla każdego, to nie są Bahamy. Tu jest zimno, tu jest surowo, tu jest sucho, ale przy tym wszystkim tu jest tak pięknie, ale to też rozmawiasz z osobą, która zapadła na tą gorączkę polarną, bo są osoby, które przyjeżdżają, mówią, było fajnie, okej, i tyle, nie?
Patrzę na tą stację, rozmawiam z osobami, które tutaj pracują i mam takie wrażenie, jakbym rozmawiał z kimś, kto mieszka w bazie na Marsie albo na Księżycu. Mówimy o podwójnych albo potrójnych zabezpieczeniach każdego systemu komunikacji, wody, energii. To jest wszystko przemyślane, tak jak w bazie kosmicznej.
Rzeczywiście w trakcie nocy polarnej, kiedy jest ciemno, kiedy te warunki są dosyć radykalne, kiedy ten śnieg pod wpływem bardzo silnego wiatru ostro pada.
No powiedziałeś wcześniej, jak się rozmawiali, że tutaj śnieg nie pada z góry w dół, tak. tylko pada w poprzek.
Bardzo rzadko śnieg pada w pionie, w większości śnieg pada w poziomie. No dlatego tu jest taki strasznie surowy i suchy klimat przez ten wiatr. No wtedy, biorąc pod uwagę naszą pracę w cudzysłowie naukową, czyli ten monitoring środowiska, wykorzystujemy każde okno pogodowe. Jak tylko przestanie wiać, przestanie padać, jest moment na to, żeby wyjść i pobrać próbki, zmierzyć jakiś parametr, który jest do zmierzenia, no to robimy od razu.
Czy w porównaniu z innymi stacjami, mówię o innych stacjach innych krajów, czy nasza stacja jest duża, mała, nowoczesna, przestarzała? Jak byś ją opisał?
Myślę, że nasza stacja jest bardzo dobrze wyposażona, jest nowoczesna i jest w bardzo dobrym stanie. Myślę, że jest zadbana i jakby nie patrzeć, Instytut dba o to, żeby tutaj zapewnić w pełni jakość życia na stacji.
Jaka jest autonomia tej stacji? Mówiąc autonomia, mam na myśli sytuację, w której z jakiegoś powodu wszystko zostaje odcięte. Na ile macie paliwa, na ile macie jedzenia, na ile macie wody?
Dostawy mamy dwa razy w roku. W czerwcu i we wrześniu statek Horyzont 2 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dostarcza nam zapotrzebowanie całe tak naprawdę, czyli żywność, wszystkie materiały, które są potrzebne do prac technicznych, ale też sprzęt naukowy. W czerwcu...
No i wymienia załogę.
Rejsem czerwcowym wymienia też załogę i tak naprawdę to jest wszystko tak wyliczone, żeby z dużym zapasem ten rok na spokojnie móc przeżyć. Jeżeli by jakiś kryzys nastał czy coś, musielibyśmy tutaj zostać na przykład, bo no to na pewno, myślę, te 2 lata to spokojnie byśmy przeżyli.
Wy nie możecie podjechać do stolicy?
Niestety nie.
To jest blisko, znaczy blisko, 140 km?
Około 140 km, natomiast oczywiście jest to teren Parku Narodowego, nie bez zgody gubernatora, bez zezwolenia nie można się poruszać dalej niż w ramach tego właśnie monitoringu, który prowadzimy.
Pokażesz mi stację?
Oczywiście, jak najbardziej.
Super.
Dobrze, okay. Jesteśmy.
Gdzie jesteśmy?
Jesteśmy w centralnym punkcie stacji, czyli w mesie. Jest to miejsce, gdzie towarzysko się spełniamy. Oglądamy filmy, gramy.
Tutaj jest ten przepiękny widok.
Oj, tak, pokażę. Tak, tak. Widok tutaj jest niesamowity. Codzienna praca tak wygląda za oknem.
Patrzę też na ściany i widzę tutaj ślady po wielu, wielu wyprawach.
Oj, tak.
Często macie gości takich niezwiązanych z nauką?
Nie, nie często. To jest raczej.
Żeglarzy.
Zdarza się, natomiast to nie jest jakoś bardzo często. To jest tak, że w miesiącu może ze 2-3 wizyty czasem się zdarzą. Ale to oczywiście mówimy tylko o okresie letnim.
Jasne. No tak, bo zimą tu, jak mówisz, nie wolno wpływać w ogóle.
Tak, tak, okay. Jest zakaz pływania.
Tutaj ściana z zdjęciami chyba wszystkich wypraw, czy nie?
Ściana chwały wszystkich wypraw od wyprawy założycielskiej, znaczy od wyprawy rekonesansowej w 56 i od wyprawy założycielskiej.
Powiem ci, że jedno zdjęcie przykuło tutaj moją uwagę. I ono się... I to jest to zdjęcie.
Tak.
To jest fotomontaż?
Tak, to fotomontaż.
Tak myślę, okej.
Okay. Myślę, że jeżeli by to było zdjęcie prawdziwe, to raczej by to było ich ostatnie zdjęcie w życiu.
Jak dużym problemem, czy jak dużym wyzwaniem są tutaj niedźwiedzie polarne?
Bardzo dużym wyzwaniem.
Jak gdzieś tu widziałem książkę i wizyt w ogóle.
Tak, oczywiście, pokażę. Niedźwiedzie polarne to są tutaj... To tak naprawdę my jesteśmy gośćmi na ich terenie, to one mają się czuć swobodnie u siebie, a my mamy im zejść z drogi. I niedźwiedzie polarne nie mają wrogów naturalnych. My, będąc tutaj, musimy tak naprawdę dbać o swoje życie, ale o ich bezpieczeństwo również.
Jednym z warunków, żeby dostać prawo zejścia na ląd, jest posiadanie broni długiej.
Tak.
Z tego mogłoby wynikać, że one raczej są celem.
Można powiedzieć, że one są celem, natomiast tylko i wyłącznie w jednym przypadku, w momencie, gdy niedźwiedź szarżuje na nas. Aczkolwiek i tak czy inaczej, bez względu na to, czy niedźwiedź nas zaatakuje, czy nas nie zaatakuje, to zawsze wynika z tego, że to my nie powinniśmy się znaleźć w tym miejscu, w tym czasie, kiedy taka sytuacja mogłaby mieć miejsce.
Okej, wiem też, że macie różnego rodzaju urządzenia hukowe, tak. Bo głównie chcecie żeby on odszedł w pokoju.
Oczywiście.
I można wpaść w ogromne kłopoty, gdy lokalne władze uznają, że niepotrzebnie ta broń, czy za wcześnie ta broń była użyta.
Dokładnie tak. Zastrzelenie niedźwiedzia wiąże się z mnóstwem procedur i prokurator, między innymi prokuratorskich, dlatego no, to jest dla naszego bezpieczeństwa. Musimy w pierwszej kolejności zapewnić bezpieczeństwo niedźwiedziowi, żeby w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu sobie po prostu poszedł i go odgonić. Także mamy też takie rzeczy jak pistolet sygnałowy z nabojami hukowymi, to jest taki stacyjny, mesowy. Mamy też taką rajkotkę. Poszek. Się przestraszyłem.
Głośno.
Głośno, głośno, tak. Byle jak najgłośniej, byle jak najhałaśliwiej, byle on się przestraszył i uciekł i wiedział, że żeby lepiej tutaj już nie wchodzić z powrotem na ten teren, bo tutaj dbamy o swoje, ale też o ich bezpieczeństwo.
Jak często one się tutaj pojawiają?
W tym roku zauważyliśmy w ostatnim czasie jednego młodego osobnika. Całkiem możliwe, że to jest młody, który się oddzielił już od matki, zaczął samodzielne życie. Możliwe, że gdzieś będzie migrował dalej. Nie wiadomo, czy będziemy mieć tych wizyt więcej, czy mniej.
No, Solbarcie jest więcej niedźwiedzi niż ludzi, to prawda?
Tak, według wyliczeń w okolicach 3000 niedźwiedzi i 2500 ludzi.
Okej, okay. No to wiadomo, kogo to jest wyspa.
Tak. To zapraszam do części zimowej. Tutaj śpimy, tutaj spędzamy czas już właśnie prywatny, mamy łazienki. Tutaj znajdują się pokoje jednoosobowe, przydzielone na każdą osobę jeden pokój. Tak wygląda pokój. Naprawdę jest tutaj przytulnie. To mamy łóżko, mamy szafę, mamy biurko i krzesło, czyli takie cztery najważniejsze elementy, które są w pokoju potrzebne. Gdzie schować rzeczy, gdzie się wyspać, gdzie popracować, gdzie sobie usiąść, jeżeli chcemy pobyć sam. Tutaj między innymi jest pokój komputerowy z serwerownią. Oraz laboratorium meteorologiczne, w którym odbywała się cała obserwacja meteo. Tutaj pod czujnym okiem naszego patrona na obrazie spożywamy posiłki codziennie, śniadanie od poniedziałku do soboty o godzinie 8 i codziennie od poniedziałku do niedzieli obiad o godzinie 14.
Ale jecie razem?
Jemy razem zawsze.
Czy to ma uzasadnienie?
Podczas dnia polarnego i nocy polarnej podtrzymanie tego zegara biologicznego i usystematyzowanie swojego życia tak, żeby nam się nic nie rozjechało. A po drugie, no jednak zachowanie tych społecznych aspektów, czyli żyjemy razem, nie chowamy się przed sobą, bo może to powodować problemy z psychiką. Kuchnia jest super wyposażona, można robić naprawdę mnóstwo ciekawych rzeczy. Naprawdę kucharze pracują ciężko nad tym, żeby nas wykarmić, ale nie tylko tyle, żebyśmy zjedli, ale też żebyśmy zjedli smacznie. Dalej przechodzimy do części magazynowej. Tutaj również mamy hydrofornię i zbiornik z wodą.
Wodę bierzecie z śniegu?
Wodę bierzemy w tej chwili z jeziora. Zdarza się też często, jak już jest mróz i jeszcze nie spadnie wystarczająca ilość śniegu, to korzystamy z zasobów lodu, z lodowca, który podpływa właśnie w postaci tak zwanych growlersów do podbrzeg. No i uzupełniamy zbiornik tymi bryłami lodu. No a zimą, taką zimą, śnieżną zimą, po prostu korzystamy ze śniegu. To teraz przejdziemy do części letniej, w której znajdują się pokoje wieloosobowe dla grup naukowych, ale też dla naszej grupy technicznej oraz wszelkie laboratoria. Możemy przejść do pierwszego laboratorium. Jest to laboratorium chemiczne. Taki trochę...
W pracy.
Tak, dokładnie w pracy.
Czyli to jest w zasadzie twoje miejsce pracy, tak?
Moje i kolegi Arka, tak. My tutaj pracujemy i wykonujemy analizy chemiczne pobranych próbek.
Głównie wody?
Tak, głównie wody. Tutaj mamy laboratorium, które nazywa się laboratorium biologicznym, natomiast grupy naukowe z niego korzystają. W tej chwili korzystają z powierzchni tego laboratorium grupa zajmująca się badaniem alczyków, która jest tych ptaków, która jest bardzo unikalna na skalę światową, ponieważ występują tylko w Arktyce. I zajmują się tutaj właśnie przede wszystkim biologią i behawioryzmem tych ptaków. Laboratorium geofizyczne, geomagnetyzmu. Tutaj nasz geofizyk...
Czyli pogody kosmicznej w gruncie rzeczy.
Dokładnie tak. Część pokojów, tutaj są głównie pokoje, jak widać, wieloosobowe. Dla grup naukowych, które przyjeżdżają, żeby pomieścić więcej osób. Z takich ciekawych rzeczy mamy laboratorium oceanograficzne. Tutaj pracuje nasz oceanograf nad próbkami, które pobiera na morzu, który ma oczywiście świetny widok.
Na morze.
Na morze.
I na ten cielący się tam oddali
lodowiec.
Lodowiec.
Tutaj mamy jeszcze jedno laboratorium chemiczne. Jest to laboratorium, w którym znajdują się chromatografy jonowe. Badamy tutaj zawartości anionów i kationów w próbkach wody, które pobieramy.
A zdarza się, że niedźwiedź tu próbuje się dobić?
Oczywiście, zdarzały się takie przypadki. Też na mojej poprzedniej wyprawie była taka sytuacja, że rano o godzinie 7 koleżanka, która miała dyżur i przygotowywała śniadanie, wszystkich bardzo głośno zawołała: słuchajcie, mamy misie w oknie. I rodzinka, samica z dwoma młodymi, siedzieli w oknach i patrzyli się do środka. Misie.
No dobra, wczoraj była sytuacja, która się tobie przydarzyła.
Dzisiaj.
Dzisiaj.
Mieliśmy być okazję w tak zwanej Chytywice. To jest domek traperski oddalony o 14 km od stacji. I wychodząc już w stronę stacji, napotkaliśmy dosłownie od razu po wyjściu bardzo dużego osobnika. Zachowaliśmy, można powiedzieć, zimną krew. Cofnęliśmy się do tego domku. Niestety nie byliśmy w stanie określić jego położenia przez najbliższy czas, dlatego odezwaliśmy się do stacji z prośbą o pomoc i przypłynięcie łodzią po nas, dlatego że nie czuliśmy się bezpiecznie, żeby wyjść z powrotem i iść w stronę stacji już samodzielnie. Było to naprawdę bardzo stresujące, szczególnie że niedźwiedź pojawił się nam przed nami na jakieś 20-30 metrów.
Gdybyś miał w trzech zdaniach, no może w pięciu, zachęcić do aplikowania chociażby próby bycia częścią tej społeczności, w którą wy tworzycie, co byś powiedział?
Jest to niesamowita przygoda, niesamowita okazja zobaczyć coś niesamowitego w życiu, niesamowite miejsce, przy okazji robiąc coś dla klimatu, robiąc coś dobrego i będąc, nie oszukujmy się, na umowie o pracę, na tym po prostu zarobić.
Okej, bardzo ci dziękuję za oprowadzenie. Jeszcze raz zerknę na te widoki przepiękne. Chociaż w gruncie rzeczy ja będę widział jeszcze długo, bo już czeka na mnie ponton na pokład żaglowca i płyniemy dalej na północ. Dziękuję ci bardzo za oprowadzenie.
To ja bardzo dziękuję. Dzięki.